Będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się w Strefie Gazy, co dzieje się z armią izraelską, z armią Palestyny. Przy naszym telefonie jest pan dr Jacek Raubo, redaktor naczelny portalu Defense24. Dzień dobry, witam
Chciałbym
serdecznie.
poprawić, nie jestem redaktorem naczelnym portalu
Redaktor.
Defense24.
Po
Tak jest.
prostu
Tak jest.
analityk portalu Defense24. No to na początek, środa to piąty dzień operacji izraelskiej Żelazne Miecze. Wiemy, że armia izraelska kontynuuje atak na Strefę Gazy. Co dzisiaj się wydarzyło w nocy? Bo także pojawiły się informacje, że Izrael został we wtorek wieczorem ostrzelany z terytorium Syrii, więc ten konflikt zatacza coraz szersze kręgi.
Przede wszystkim, panie redaktor, szanowni państwo, mamy do czynienia z kilkoma działaniami, jeżeli chodzi o izraelskie siły obronne. Pierwsza z faz zakładała wyparcie potencjalnych pozostałych grup tutaj Hamasu z terytorium państwa. Ta operacja zakładała również ewakuację przez wojsko i służby osób znajdujących się w strefie tak naprawdę rażenia nie tylko rakiet, ale przede wszystkim tych grup dywersyjno-sabotażowych. Drugi z elementów, który został wprowadzony przez Izraelczyków, no to są te bombardowania, najbardziej kontrowersyjna, ale i też najbardziej klasyczna wersja tak naprawdę działań wymierzonych w Hamas, czy też palestyński islamski dżihad. Bombardowania oraz użycie tutaj również śmigłowców bojowych, uderzeniowych, które rażą cele znajdujące się w Strefie Gazy. No i mamy do czynienia z tym, o czym tutaj mówi wcześniej, a więc kwestią mobilizacji zasobów izraelskich wynikającą z potrzeb operacyjnych nie tylko na południu Izraela, ale również na północy. Dlaczego ta północ jest tak istotna? Dlatego, że w momencie, w którym widzimy Strefę Gazy z jej nawet skomplikowaną przestrzenią miejską, z bardzo dużym zagęszczeniem w wielu miejscach ludzi właśnie w tej przestrzeni miejskiej, to jednak decydująca będzie postawa innych struktur, przede wszystkim Hezbollahu, na północy. Dlatego, że Izrael już od wielu lat sygnalizował w trakcie manewrów swoich, zarówno wojskowych, jak i takich odnoszących się do systemu bezpieczeństwa kraju, że bierze pod uwagę sytuację, w której może dojść do otworzenia trzech frontów. Pierwszy to ten front umowny, oczywiście tutaj Hamasu, z użyciem tak naprawdę środków przede wszystkim ze Strefy Gazy, ale być może również próby zdestabilizowania sytuacji na zachodnim brzegu. Dodatkowo to jest uderzenie Hezbollahu z północy, które miałoby wiązać właśnie ten front północny izraelski. Hezbollah jest istotny dlatego, że posiada o wiele więcej lepszych systemów rakietowych i większą ilość tak naprawdę też środków rażenia innych niż rakiety, patrząc na chociażby kooperację z Iranem. Plus jeszcze jest tutaj trzeci element, który też ginie trochę w tej debacie dotyczącej mobilizacji, masowej mobilizacji izraelskich rezerwistów, ale też wzmacniania systemu bezpieczeństwa. To jest coś, co widzieliśmy w trakcie operacji Garden of the Wall, czyli próby wystąpień wewnątrz Izraela, jeżeli chodzi o chociażby tutaj zdestabilizowanie tej sytuacji, za którą odpowiada policja izraelska. Także skomplikowana planistycznie, ale również i no tutaj co by nie mówić strategicznie, sytuacja związana z dowodzeniem siłami izraelskimi. No i cały czas pytanie jest, na ile tak naprawdę Izrael będzie odciągnięty od możliwości wkroczenia wojskami lądowymi, bo widzimy też taką koncentrację właśnie na kierunku Strefy Gazy ciężkiego sprzętu, w tym sprzętu wyciągniętego z rezerwy, bo to nie są tylko te najnowsze systemy, ale widzimy, że Izraelczycy wyciągają naprawdę taką rezerwę, która była na czas wojny. I te takie obrazy no, budzą tutaj skojarzenia, że rzeczywiście może dojść do próby również lądowego wkroczenia do Strefy Gazy.
Tak, to ryzyko bezpośredniej interwencji lądowej w Strefie Gazy jest coraz bardziej realne, ale chciałabym się zapytać pana redaktora o to, bo przecież słyszymy, że armia izraelska jest to armia bardzo dobrze wyposażona, że jest to armia, która korzysta z wysokich, rozwiniętych technologii. W jaki sposób armia izraelska dała się tak zaskoczyć, panie redaktorze?
Przede wszystkim mówimy tu o zaskoczeniu całego systemu bezpieczeństwa, dlatego że nie tylko wojsko odpowiadało za monitorowanie tu Hamasu czy Strefy Gazy, ale również konglomerat izraelskich służb specjalnych. Przede wszystkim Szabak, Służba Bezpieczeństwa, również wywiad wojskowy Aman, ale też pamiętajmy, że jeżeli były sygnały wysyłane przez Hamas na zewnątrz, nie mówię tutaj o planowaniu, ale na przykład o koordynacji, czy też sygnalizowaniu, że może dojść do tego typu pełnoskalowego wojskowego działania wobec Izraelczyków, no to też zawiódł w jakimś stopniu Mossad, bo nie wychwycił tego na zewnątrz. Z drugiej strony rzeczywiście izraelskie siły obronne miały systemy obserwacji i to takie stacjonarne, więc te systemy kamer, systemy czujników różnego typu, w tym również rozłożonych chociażby na linii brzegowej, ale to może za chwilę, plus oczywiście systemy latające, w tym platformy bezzałogowe. Jak mógł zawieść ten system tak bardzo mocno rozbudowany? Z prostej przyczyny. Zawsze jest stworzony przez ludzi, a druga strona uczy się tych ludzi, uczy się procedur, uczy się słabych miejsc. No i też pamiętajmy, że było wiele czynników związanych raz z polityką, a więc ośrodkiem decydowania w Izraelu, które w jakimś stopniu wpływały na efektywność służb specjalnych, służb bezpieczeństwa izraelskich. Kolejna rzecz to jest kwestia też pewnego uznania, że wyizolowany Hamas w strefie Gazy, zabezpieczony, nie stanowi aż takiego problemu, jak chociażby nowe grupy, czy też pewne elementy tak naprawdę wydzielające się z tych starszych organizacji za zachodnim brzegu, bo pamiętamy, że całkiem niedawno Izraelczycy przeprowadzili tutaj w operację z użyciem również na przykład śmigłowców bojowych Apache właśnie nie w kierunku strefy Gazy, tylko na zachodnim brzegu. Wydaje mi się, że mamy całą sekwencję różnych potencjalnych hipotez dotyczących tego, dlaczego zawiódł ten system. Ja uważam, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć, która z nich jest kluczowa. Czy to było zbagatelizowanie sygnałów na przykład płynących od egipskiego Muhabaratu, dlatego że była polityka wewnętrzna tak skomplikowana, związana z właśnie tym sądem najwyższym w Izraelu. Czy to była kwestia związana z na przykład tym, że Hamas nauczył się bardzo dobrze, jakie są przewagi Izraela i jak je minimalizować. Podam bardzo banalny przykład, jak Hamas i palestyński islamski dżihad starają się uciec od przewagi technologicznej strony izraelskiej od wielu lat. To jest budowa tych systemów tuneli. Tuneli, które z jednej strony służą do ukrywania zapasów rakiet, podziemne fabryki, budowanie tak naprawdę centrów dowodzenia i łączności pod ziemią, ale z drugiej strony pamiętamy, że na granicy strefy Gazy i Izraela dochodziło do wykrywania bardzo skomplikowanych, często bardzo takich drogich, nawet w budowie, systemów tuneli, które miały pozwalać na dokonanie penetracji bez tak naprawdę zauważenia przez środki obserwacji i wywiadu strony izraelskiej. Także tu naprawdę nie ma moim zdaniem takiej zasady, że jakiekolwiek państwo jest w stanie stworzyć system, który nigdy nie zawiedzie. No niestety, jeżeli patrzymy na historię wojen, wojskowości, zawsze jedna strona uczy się drugiej i wychwytuje te słabości. No Izrael przeżył to w trakcie wojny Jom Kippur. Przypomnijmy, że wówczas w trakcie właśnie tej pierwszej fazy wojny Jom Kippur Izraelczycy też bazowali na linii fortyfikacji, linii umocnień, która została przełamana, bo też druga strona egipska nauczyła się, jak z jednej strony tutaj uśpić czujność izraelskich służb, w tym służb również wojskowych znajdujących się na tej linii fortyfikacji, a z drugiej strony wykorzystać nowe narzędzia, które pozwalają przejść własnym wojskom.
Jak możemy mówić teraz, jeżeli chodzi o liczby w ofiarach śmiertelnych? Czy wiemy już, bo pojawiają się takie liczby, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne ataku Hamasu na Izrael, wzrosła do 900, 2600 osób zostało rannych, a w drugą stronę jak to wygląda? Czy mamy informację, ilu zginęło Palestyńczyków, ilu zostało rannych?
Nie będę tutaj spekulował, dlatego że zdając sobie sprawę, jak wygląda specyfika tego typu konfliktów w przeszłości, ale również i tej domeny informacyjnej, która jest wykorzystywana do działań informacyjnych, no tutaj sprawa ilości osób rannych, ilości osób zabitych na pewno dzisiaj jest gdzieś tam trudna do ustalenia, także panie doktorze, proszę mi wybaczyć, nie będę spekulował, jeżeli chodzi o te dane, bo może to być raz problem wynikający ze źródeł. Pamiętajmy, że chociażby mamy tak naprawdę tutaj z jednej strony oficjalne dane państwa, ale też nadal dochodzi do sprawdzenia na przykład miejsc po stronie izraelskiej. Z drugiej strony wiemy, że w trakcie bombardowań, w trakcie działań z powietrza, no te wszystkie estymacje związane ze stratami właśnie po stronie mieszkańców strefy Gazy, no one też mogą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
ONZ poinformował poinformował, że od soboty, czyli od rozpoczęcia tych ataków ze Strefy Gazy uciekło ponad 187 tysięcy ludzi, więc szykuje się eksodus, jeżeli chodzi o uchodźców, jeżeli chodzi o falę znowu imigrantów. Ale panie redaktorze, pytanie o ten kryzys humanitarny. Jak wygląda ta sytuacja w Strefie Gazy?
No przede wszystkim zapowiedziano odcięcie raz tych dostaw prądu oraz innych elementów kluczowych dla funkcjonowania tej przestrzeni. To jest to bardzo niebezpieczne dla przede wszystkim ludności cywilnej, bowiem Hamas i palestyński islamski dżihad, patrząc na te przygotowania i ilość pieniędzy, które wykorzystują te organizacje do zabezpieczenia swoich potrzeb, no przygotował się na tego typu chociażby oblężenie. Trzeba pamiętać, że pod Strefą Gazy w wielu miejscach wybudowano całe kompleksy schronów, ale również i bunkrów z funkcjami również obronnymi, w których najprawdopodobniej znajdują się z jednej strony generatory prądu, zapasy wody, zapasy żywności. Pamiętajmy, że oprócz rzeczywiście administrowania Strefą Gazy, Hamas cały czas znaczną część pieniędzy przekazywał tak naprawdę na te kwestie wojskowe, na to skrzydło paramilitarne, a to się wiązało właśnie z tym, o czym wcześniej mówiłem, a więc olbrzymimi inwestycjami infrastrukturalnymi, ale nie dla ludności. To jest tak naprawdę jeden z elementów bardzo wątpliwych, jeżeli chodzi o pytania na temat pomocy finansowej dla Strefy Gazy i tych wszystkich środków, które płynęły tam, gdzie one się tak naprawdę pojawiały, czy miały charakter rzeczywiście pomocowy dla ludności, która często miała problemy, jeżeli chodzi o bytowanie, a teraz tak naprawdę jest zagrożona nawet u tych podstaw funkcjonowania w przestrzeni bombardowanej, w przestrzeni izolowanej. A z drugiej strony być może część z nich trafiała bezpośrednio nawet nie na konta, tylko pod ziemię, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie jednostek Hamasu. Pamiętajmy, że w tej wcześniejszej operacji Guardians of the Wall, kiedy Hamas i palestyński islamski dżihad dokonywały ostrzałów rakietowych Izraela w dużej ilości i następnie Izrael przeprowadził bardzo skomplikowane uderzenie powietrzne właśnie na kompleksy podziemne, no to widzieliśmy po prostu skalę tego, co tam się działo właśnie pod tą ziemią, gdzie no, w ogóle wojna tunelowa jest bardzo interesującym wątkiem. My mówimy o zagrożeniach związanych z walką w terenie zabudowanym, że to będzie bardzo skomplikowana operacja, bo widzieliśmy na przykład bitwę o Faludżę amerykańską. Ale trzeba pamiętać, że to będzie również jedna z ważniejszych być może bitew odnoszących się do wojny pod ziemią, czyli takiej tunelowej aktywności obu stron.
Pytań jest naprawdę bardzo wiele, ale jeszcze na koniec zapytam się o nastawienie Iranu, bo wiemy, że Joe Biden ostrzegł Iran i jego sojuszników przed próbami interwencji w konfrontację między Izraelem a Hamasem. Dochodzą do nas także informacje właśnie o Syrii. Jak pan patrzy na, tak jak już pytałam wcześniej, o to globalne rozlanie się tego konfliktu? Czy to jest realny scenariusz, czy jeszcze jednak wszyscy patrzą z dystansem na to, co się dzieje?
No nie da się ukryć, że strona irańska, oczywiście dokonując pewnej generalizacji, posiada plany no, użycia czy to Hezbollahu, czy też nawet zaangażowania bezpośrednio własnych sił i środków do działań wymierzonych w Izrael. Takie plany nie są tajemnicą, dlatego że Irańczycy między innymi przeprowadzali szereg manewrów i ćwiczeń, ale z drugiej strony też trzeba być ostrożnym, bo polityka wewnętrzna w Iranie też jest skomplikowana. Mamy różne frakcje, różne stronnictwa, przede wszystkim też różne polityki zagraniczne, patrząc z perspektywy na przykład interesów grup skupionych wokół strażników rewolucji. Problem jest, dlatego że Amerykanie przesunęli lotniskowcową grupę bojową, a lotniskowcowe grupy bojowe to nie jest sygnał dla Hamasu, to nie jest sygnał dla palestyńskiego islamskiego dżihadu, to jest sygnał dla tak naprawdę podmiotów państwowych, a więc w tym przypadku nie ma co ukrywać i nie ma co ociekać od tego, zarówno Syrii, jak i również Iranu. Jeżeli pojawi się druga grupa lotniskowcowa, co zostało gdzieś tam zasygnalizowane, no to już mamy tak naprawdę twardy przekaz odnoszący się do możliwości wystąpienia scenariusza, gdzie państwo, czy to Syria, czy Iran, będą się starały minimum w jakimś stopniu odciągnąć część wojsk izraelskich, używając narzędzi na granicach. A to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla Bliskiego Wschodu, dlatego że no, jest to jednak region, który zupełnie inaczej patrzy na użycie siły zbrojnej i przez lata udowodnił, że stanowi punkt zapalny na arenie międzynarodowej. A jeszcze dzisiaj, jeżeli dodamy do tego szereg zbrojeń po stronach tak naprawdę tutaj obu, no to tych środków rażenia, skomplikowanych środków rażenia od walki radioelektronicznej po systemy bezzałogowe, od systemów rakietowych po tutaj również innego typu, na przykład grupy dywersyjne, w tym chociażby nurków bojowych, no jest bardzo dużo, więc to łatwo może przejść do fazy aktywnej.
Mówił pan doktor Jacek Raubo, Defense 24, portal związany z wojskowością, analizy najróżniejszego rodzaju. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Pozdrawiamy serdecznie, a z nami przez chwilę Angelo Badalamenti, jeden z moich ulubionych kompozytorów muzyki filmowej.